Dyrektor Muzeum i Biblioteki Kurnickiej, docent Stefan Wejman, jest bohaterem audycji Aleksandry Weganowskiej, w której udział biorą Barbara Ulanowska, Maria Łuczak, profesor Jacek Wiesiołowski, profesor Ryszard Marciniak i Jan Łuczak. Romuald Mellerowicz czyta fragmenty z pamiętników Biblioteki Kurnickiej i przewodnika po Bibliotece Kurnickiej autorstwa Stefana Wejmana. Realizacja audycji Marcin Książkiewicz.
Gdy przygotowywałam audycję o zmarłych profesorach Wydziału Prawa, odnalazłam postać bardzo mi bliską, brata mojej babci, Stefana Wejmana. Przez 20 lat był on dyrektorem Muzeum i Biblioteki Kurnickiej. Zapraszam Państwa w to wyjątkowe miejsce. Jednocześnie podzielę się wspomnieniami rodzinnymi. Matka Stefana, Franciszka, a moja prababcia została wdową podczas I wojny światowej. Dzieliła los wielu polskich kobiet, które musiały utrzymać rodzinę i wychować kilkoro małych dzieci. To kształtowało w rodzinach ogromne poczucie odpowiedzialności wzajemnej za siebie. To też gdy dwie starsze córki usamodzielniły się, pomoc materialna z ich strony umożliwiła kształcenie młodszego rodzeństwa. Stefan ukończył więc Marcinka, a potem studia prawnicze. Pracę doktorską obronił jeszcze przed wojną u profesora Zygmunta Wojciechowskiego.
Temat pracy doktorskiej był ambitny. Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej. Profesor dr Zygmunt Wojciechowski zaczął swą opinię o rozprawie od zdania. Praca magistra Wejmana należy do rzędu mających wypełnić zasadnicze luki w naszej znajomości średniowiecznych urządzeń ustrojowych Polski. Wartości jej dowodzi fakt, iż do dziś dnia zajmuje trwałe miejsce w naszej mediewistyce.
W czasie II wojny światowej matka Stefana Wejmana zamieszkała z rodziną mojej babci na Śląsku. Sama wychowuje najmłodszego wnuka. Cała rodzina została bowiem aresztowana za działalność konspiracyjną, a moja babcia zginęła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Matka Stefana wozi do więzienia paczki, modli się. Z pragnieniem wolności żyje dla Boga i dla rodziny. Dla Stefana Wejmana II wojna światowa to czas batalionów obrony narodowej, potem pracy w Poznaniu i uczestniczenia w tajnym nauczaniu. Nakłaniany przez władze okupacyjne do przyjęcia niemieckiego obywatelstwa, odmawia. W roku 1955 Stefan Wejman obejmuje stanowisko dyrektora Muzeum i Biblioteki Kurnickiej.
W żadnym okresie Biblioteki Kurnickiej, a to jest 80 chyba lat istnienia biblioteki, nie było okresu tak owocnego dla biblioteki, jak okres Stefana Wejmana. Katalogi, które wtedy pisano, rękopisów, są nie do pobicia do tej pory, ze względu na poziom opracowania i szczegółowość. I myśmy to robili dla niego przede wszystkim. Po odejściu Wejmana stanęły katalogi, to nikt nie potrafi przez 30 lat zrobić chociażby jednego woluminu na takim poziomie, na jakim jaki za Wejmana, a stan był po prostu standardem. No to tak to po prostu wygląda. To pokazuje, co potrafi zrobić z młodymi ludźmi szef, który się orientuje, który jest fachowcem, który się orientuje w tym, co robią pracownicy, co jak wygląda ta wiedza na terenie całego kraju i potrafi zachęcić do czytania i beletrystyki i rozmaitych instrukcji wydawania katalogów stałych druków czy katalogów rękopisów. Potrafił nas wszystkich uformować.
Profesor Jacek Wiesiołowski.
Byliśmy gotowi skoczyć ogień za Wejmana.
Biblioteka Kurnicka wraz z muzeum stanowi unikatowy obiekt kulturalny w Polsce. Zasadniczym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, konserwacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Różnorodność zbioru wymaga wysokich kwalifikacji naukowych ze strony opracowujących. Zgodnie z charakterem naukowym biblioteki i jej pracowników obowiązuje indywidualna praca naukowa oraz zespołowa. Efekty działalności naukowej niewielkiego zespołu bibliotekarskiego, 15 osób, na przykład w roku 68, są ewidentne. Ogłosił on w ciągu ostatnich lat w wydawnictwach obcych i własnych około 50 prac naukowych z zakresu swych specjalizacji.
Ja poznałem profesora Weimana zaraz po studiach, kiedy moja opiekunka, pani profesor Kirby, szukała dla mnie pracy. Jako że na uniwersytecie nie było dla mnie miejsca, Weiman, który dowiedział się, co ja robiłem, wypytał mnie, co potrafię, czym się interesuję. Wypytał się o rozmaite dziwne rzeczy na mój temat, na temat moich kontaktów. Tak, że on o mnie prawie wszystko wiedział w momencie, kiedy przyjmował mnie do pracy. Okazało się, że on tak samo, większość pracowników biblioteki kurnickiej, przyjmował z polecenia profesorów, do których miał zaufanie, i przeprowadzał z nimi rozmowę, czy pasują do tego zespołu, o którym on marzy, żeby go stworzyć w bibliotece, czy są gotowi zidentyfikować się z biblioteką. Bo to było takie starointeligenckie postawienie sprawy, że dłużej przeora, klasztora niż przeora, i że nie mamy kochać Weimana jako dyrektora, ale mamy kochać Bibliotekę Kurnicką i potrafić się temu oddać. Tak on dobierał większość, zdecydowaną większość pracowników. I to, co reprezentował sobą, to był taki standard starointeligenckiego etosu. Wymagał od nas, ale robił też wszystko, żebyśmy rozwijali się w jak najlepszym stopniu. Biblioteka gromadziła mnóstwo rzeczy, mnóstwo książek, ale zawsze dbał o to, żeby znajdowała się w bibliotece klasyka literatury światowej, i różnymi drogami zachęcał nas, żebyśmy brali z tych wszystkich zapomnianych laureatów Nagrody Nobla okresu międzywojennego, i czyli zerknęli do tych książek, żebyśmy czytali jak najwięcej. Weiman potrafił znakomicie sterować tymi młodymi ludźmi, którzy przychodzili do biblioteki, większością z nich, tymi, którzy podzielali te standardy, które on wyznawał. Świadomość ciągłości pokoleń, nie ma rewolucji, nie ma rozpoczynania wszystkiego od mojego przyjścia do Biblioteki Kurnickiej. Jest po prostu ciągłość i trzeba tą ciągłość szanować. Są standardy, które wypracowali dawni bibliotekarze, należy je znać, i dopiero wtedy, jak się dobrze zna, można kombinować, żeby coś jeszcze więcej osiągnąć. Uczy nas, że nie należy wywalać otwartych drzwi, tylko należy patrzeć przez otwarte drzwi, żeby widzieć więcej niż widzieli poprzednicy. To też taki jakiś etos przedwojennego inteligenta, który nam po prostu przekazywał w tych latach 60. czy 70. Bardzo dbało o to, żebyśmy się rozwijali naukowo, żebyśmy pisali doktoraty i publikowali artykuły, i zarówno w pamiętniku Biblioteki Kurnickiej, jak i we różnych innych wydawnictwach już bardziej branżowych. On był z tego dumny, on nami po prostu kierował. I nie dziwię się, że z tego zespołu, który jako bibliotekarz, zwykły bibliotekarzy, zgromadził Weiman w Bibliotece Kurnickiej, wyszło bodajże 5 czy 6 profesorów, czy z Poznania, czy z Warszawy. Wyszło 2 dyrektorów bibliotek, dużych bibliotek polskich, i jednocześnie osoby, które zostawiły wyraźny jakiś ślad wśród bibliotekarstwa polskiego. On potrafił nas zainspirować do badań, do pracy, i tym wszystkim się interesował. Ja nie spotkałem się z drugą taką osobą, która by do tego stopnia interesowała się ludźmi młodymi, którzy są pod jego opieką. Lansował nas do pewnego stopnia, dbał o to, żebyśmy znaleźli się wśród członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie on był działaczem, redaktorem głównym wydawnictw PTPN-u. Dbało o to, żebyśmy wyjeżdżali do bibliotek w całym kraju i uczyli się tam, jak inni na najlepszych zbiorach w krajowych opracowują te rzeczy. I to była rzecz po prostu bezcenna. Byśmy siedzieli w Kurniku, gdzieś tam w głębi powiatu średzkiego, i mieliśmy kontakt z całą Polską. On pokazywał, że czytelnik to nie jest jakaś obca osoba, to jest człowiek, który potrzebuje pomocy, równie mądry jak my, tylko że gorzej niż my, orientujący się w zbiorach Biblioteki Kurnickiej. I tylko tyle.
Dyrektor Wejman cieszył się powszechnym i wielkim szacunkiem.
Profesor Ryszard Marciniak.
Nie tylko w gronie najbliższych, ale także w gronie uczonych. Pamiętam taką konferencję, która odbyła się w Pałacu Działińskich. Pałac ten należał też do biblioteki, czy należy do Biblioteki Kurnickiej. Poświęcona ta konferencja była opracowaniu rękopisów. Przyjechali na tę konferencję najwybitniejsi znawcy rękopisów Polski. To byli doktor Zatej, Jerzy Zatej z Biblioteki Jagiellońskiej, to był Adam Fastnach z Biblioteki Ossolińskich, to był Marian Pelczar z Gdańska i mnóstwo innych tuzów, także profesorów, którzy nie opracowywali, ale korzystali z rękopisów. Pamiętam panią profesor Kirbisównę, która była, bardzo się interesowała tymi obradami. To wszystko było zorganizowane przez dyrektora Wejmana. I jego osobowość przyciągała na pewno wielu ludzi, którzy by inaczej nie przyjechali, gdyby nie jego właśnie postawa, jego charakter, jego wiedza, jego zaangażowanie w tę sprawę opracowania rękopisów. Pracował także usilnie nad dziejami Kurnika i Bnina. To była ta jego mała ojczyzna druga, poza Poznaniem. On czuł się odpowiedzialny także za to, co tam się dzieje pod względem naukowym. Rozpoczęły się wtedy prace nad dziejami samego Zamku Kurnickiego. On inspirował te prace. On zachęcał ludzi, między innymi historyków sztuki, historyków, archeologów. Ci ludzie, którzy tam przy nim pracowali, czy z nim razem pracowali, czuli się odpowiedzialni za to, by inicjowana przez dyrektora Wejmana praca była wykonana jak najlepiej. Te elementy patriotyczne też tam wychodziły. Pamiętam taką książeczkę małą, która za jego czasów została opublikowana w Kurniku, to Bnin i Kurnik w powstaniach polskich, w drodze do niepodległości Polaków, czyli ten cały XIX wiek, który był bardzo trudnym wiekiem dla Polaków, tu został przez pryzmat tej małej ojczyzny, Kurnika i Bnina, pokazany. To bardzo ciekawa książeczka i warto ją może kiedyś nawet wyeksponować, ponieważ pokazuje przez małą ojczyznę, jak wyglądały te sprawy wielkie. To w ogóle praca naukowa nad takimi małymi sprawami, regionalnymi sprawami, jeśli nie odnosi się do wielkich rzeczy, to ma mniejsze znaczenie. To musi być powiązane z sobą. Wielka ojczyzna i mała ojczyzna. I dopiero przez pryzmat jednej można spoglądać na drugą i przez pryzmat drugiej na pierwszą. Mm-hmm.
Biblioteka Kurnicka zawdzięcza swe powstanie Adamowi Tytusowi Działyńskiemu. Tytus Działyński otrzymał bardzo staranne wykształcenie, a swe zainteresowanie naukowe skierował głównie na nauki historyczne. Powziął zamiar stworzenia w Kurniku zbioru bibliotecznego i archiwalnego, który według jego koncepcji miał stanowić tak zwaną bibliotekę gromadzącą całość materiałów źródłowych do ogólnie pojętej historii Polski. Dzieło Tytusa kontynuował z powodzeniem Jan Działyński. Zarówno Tytus i Jan Działyńscy posługiwali się w gromadzeniu zbiorów kurnickich siecią agentów nie tylko w kraju, lecz również za granicą. Stare druki nabywali przeważnie drogą zakupów antykwarycznych. Po śmierci Jana Działyńskiego w roku 1880 przechodzi klucz kurnicki z zamkiem i biblioteką w ręce jego siostrzeńca Władysława Zamoyskiego. Ważkie zmiany w życiu biblioteki zachodzą w ostatnim roku życia Władysława Zamoyskiego. Aktem ostatniej woli oddał on bibliotekę i cały swój majątek narodowi polskiemu na własność, tworząc fundację pod nazwą Zakłady Kurnickie. W okresie II wojny światowej zamek kurnicki był zamknięty i zamieniony w ostatnich jej latach na magazyny.
O bibliotece kurnickiej trzeba też jeszcze wiedzieć to, że jako jedna z nielicznych placówek bibliotek nie została w tak znacznym stopniu uszkodzona, zniszczona jak inne biblioteki.
Jan Łuczak.
Polski personel biblioteczny prowadził w zamku mniej więcej normalną pracę aż do 20 września 1939 roku, kiedy to usunięto personel, czyli bibliotekarzy, panią Helenę Olszewską i Stanisławę Jasińską na tak zwany przymusowy urlop. Opieczętowano wejścia do zamku, ustawiono przed zamkiem zbrojne posterunki, natomiast na zamku Volksschutz urządził stały punkt obserwacyjny. Pieczęcie zdejmowano i nakładano od tego czasu aż do grudnia i do zamku praktycznie nikt nie miał wstępu. Zdjęto pieczęcie w grudniu 1939 roku i wtedy tutaj przysłano do Kurnika zarząd niemiecki. Zbiory były kontrolowane od czasu do czasu potajemnie oczywiście, bo klucze do zamku miał Stanisław Małecki, który wraz z synem Kazimierzem doglądał tutaj tych zbiorów właściwie ukradkiem i potajemnie. Bibliotekarki Stanisława Jasińska oraz Helena Olszewska, mimo odsunięcia od pracy w bibliotece, pozostały w Kurniku, by poprzez kontakty z Małeckimi czuwać nad zamkowymi zbiorami. Małeccy zaopatrzyli wtedy m.in. w pieczątkę biblioteki te wszystkie książki, które jeszcze jej nie posiadały, co było niezwykle istotne, bo te znaki własnościowe potem były bardzo tutaj ważne. Na propozycję Stanisława Jasińskiego, Stanisław Małecki wraz z synem Władysławem, potem skazanym i zgilotynowanym za działalność konspiracyjną, wykonał potajemnie szereg fotografii w trzech egzemplarzach poszczególnych eksponatów muzealnych. Ze zdjęć tych powstał pokaźny album zabytków kurnickich, stanowiący dzisiaj w odniesieniu do niektórych zaginionych bądź zniszczonych eksponatów jedyną ich dokumentację. Stanisławie Jasińskiej udało się także w ciągu 1941 roku wejść potajemnie do zamku i skontrolować stan gmachu oraz zbiorów, zwłaszcza ukrytych w specjalnej skrzyni najcenniejszych obrazów. Dwukrotnie była jeszcze Stanisława Jasińska w zamku w 1942 roku, wykonując polecenia administracji niemieckiej pewne prace w archiwum. I można byłoby stwierdzić, że to wszystko spowodowało, że do 1945 roku Biblioteka Kurnicka była w miarę pod opieką ludzi uczciwych, zaufanych, że rok 1945 też oczywiście przyniósł pewne zniszczenia i straty. Niemniej jednak można powiedzieć, że Kurnik nie doznał takiego aż uszczerbku jak inne biblioteki. Dyrektorem po wojnie był profesor Bodniak, który tutaj rozpoczął organizowanie pracy tej placówki. I trwało to aż do roku 1955. W 1955 roku po śmierci poprzedniego dyrektora nowym dyrektorem Biblioteki Kurnickiej został docent Stefan Weyman. Autorytet dyrektora Weymana był tak wielki i wśród pracowników, ale także i wśród innych bibliotek. Jechaliśmy na wycieczkę i otwierały się przed nami wszystkie drzwi. Wawel, Jasna Góra, biblioteki tutaj te poznańskie i najcenniejsze skarby były nam pokazywane. My zawsze będziemy wspominać dyrektora, który wchodził do zamku i ten tłum wycieczek, który dzisiaj już nie jest taki wielki jak kiedyś, ten tłum wycieczek szturmujący bramę zamku trzeba było po prostu wpuścić do środka, pokazać zamek. Dyrektor kładł swoją torbę, nie zdążył zjeść śniadania i zaczynał oprowadzać. Potem oczywiście szedł dalej do swoich obowiązków. Przed pracownikami, przed tym zespołem stało zawsze wielkie zadanie. Przybliżać zbiory, postaci związane z Kurnikiem, przygotować monografię Działyńskich, Zamojskich, co oczywiście dopiero później po części i do dzisiaj właściwie nie zostało wykonane. Dla nas, młodych ludzi, którzy przychodzili wtedy do pracy, było ważne, że spotykaliśmy człowieka życzliwego. Człowieka, który patrzył takim okiem bardzo przyjaznym. Widział jakby przyszłość, że z tego człowieka może być bibliotekarz. Dyrektor Weimar rozumiał specyfikę tej instytucji, bo to jest oczywiście instytucja odrębna od innych. Nie jest to zwykła biblioteka. Nie jest to też zwykłe muzeum. To jest i muzeum, i biblioteka. Pod tą nazwą tradycyjną, historyczną Biblioteka Kurnicka kryje się przecież ten ogromny zbiór rękopisów, starych druków, muzealiów najróżniejszych i tym wszystkim trzeba było zarządzać.
To było 1 lutego 1973 roku.
Maria Łuczak.
Kiedy świeżo po studiach, jeszcze byłam w trakcie pisania pracy magisterskiej, pojawiłam się w zamku, zostałam przyjęta w gabinecie przez pana dyrektora. Bardzo to spotkanie przeżywałam, bo w murach takich dostojnych zjawiłam się taka skromna dziewczynka, a dyrektor Weimann jakoś tak potrafił skierować do mnie te pierwsze słowa, że zupełnie nie czułam się jakoś obco. Cieszył się, że nowy pracownik się pojawi, pytał mnie o plany. Mogę powiedzieć, że miałam to szczęście przez 2 lata pracować jako pracownik Biblioteki Kurnickiej zarządzanej przez dyrektora Stefana Weimanna. Niezwykła godność, jaka łączyła się z tym jego stanowiskiem, w żaden sposób nie krępowała nas. Miał niezwykły talent zjednywania sobie ludzi i ośmielania młodych pracowników, zachęcania ich do pisania różnych artykułów, które potem były publikowane w naszym pamiętniku.
Od 1967 roku do chwili śmierci byłam sekretarką dyrektora Stefana Weimanna w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk.
Barbara Ulanowska.
Tuż przed śmiercią był już tak schorowany, że jeździłam do Poznania do niego do domu i sprawozdanie było pisane w domu. Ta praca nie była długa, trwała 4 godziny, nieraz 3 godziny i powracałam z powrotem do domu, aby na przyszły dzień przyjechać znów. Był już wtedy bardzo słaby, nieraz przepraszał mnie, że przyjechałam i byłam tak krótko, ale ja to wszystko rozumiałam. On był bardzo dobrym i szlachetnym człowiekiem.
Lata 1955-1975 to wiadomy czas i związane z tym uwarunkowania polityczne.
Dyrektor Weimann był człowiekiem bezpartyjnym. To spowodowało, że jego pozycja nie była aż tak mocna jak innych.
Jan Łuczak.
Dla dyrektora bezpartyjnego szczególnym wyzwaniem była właśnie praca w tych warunkach autokratycznych rządów władz partyjnych. W czasach, które były bardzo trudne dla kultury, dla zbiorów, Kurnik przechodził zresztą wielkie przemiany. Fundacyjna przecież biblioteka. Fundacja została zlikwidowana w roku 1952, a w 1953 roku przejęła dobra kurnickie i też i zamek, i bibliotekę Polska Akademia Nauk.
Weyman potrafił zrobić bibliotekę kurnicką, jedną z najlepszych bibliotek w kraju.
Profesor Jacek Wiesiołowski.
W momencie, kiedy osiągnęła ona wysoki poziom, zaczęto gryźć pod Weymanem. Gryźli pracownicy, tacy, którzy byli członkami organizacji partyjnej. My w tej chwili nie rozumiemy, młodzież na pewno nie rozumie, co to znaczyło organizacja partyjna w małej 30-40 osobowej społeczności. Że nagle tworzyły się osoby, których żadne normy nie obowiązywały i którym się wszystko należało. I po utworzeniu grupy ludzi bezkarnych w Bibliotece Kurnickiej zaczęło się psuć wszystko. Organizacja partyjna, w imieniu tych trzech magazynierów, szofera, fotografa, usiłowano rządzić biblioteką i kierować Weymanem jako osobą, która powinna słuchać poleceń dawanych przez organizację partyjną. Za tą organizacją partyjną maleńką w Bibliotece Kurnickiej stała miejska organizacja partyjna, a za miejską stała wielka organizacja partyjna powiatu śremskiego. I te jełopy ze Śremu uważały, że oni są w stanie pilnować i rządzić instytutami Polskiej Akademii Nauk, takimi jak Instytut Dendrologii, gdzie również usiłowano kierować dyrektorem Białobokiem, profesorem Białobokiem, że są w stanie kierować astronomami zborówca, że są w stanie i uprawnieni do kierowania Biblioteką Kurnicką. Weyman nie chciał się temu poddać, nie chciał awansować, nie chciał tylko dlatego, że ktoś miał legitymację partyjną. Stał się nagle wrogiem, który nie daje naszym dobrym towarzyszom zarobić. I organizacja partyjna ze Śremu, ze swoim całym powiatowym autorytetem zażądała od władz Akademii usunięcia Weymana i do tego doprowadziła. I to był po prostu dramat. Dramat, który kosztował bibliotekę szalenie dużo. Ona już nigdy nie podniosła na ten poziom, jaki miała za Weymana. Przysłany przez partię następca Weymana miał tytuł docenta czy nawet profesora, ale nie był nic warty. Potrafił jedynie rozwalać wszystko to, co było dobre i co było fachowe. Potrafił brać i pod swoim nazwiskiem przepisywać prace, publikować fragmenty prac, które zostały pod kierunkiem Weymana przygotowane. I to było coś strasznego. Ludzie zaczęli uciekać. Skorzystałem z okazji, uciekłem do Warszawy. Paru innych przeszło do innych bibliotek. Przy każdej okazji, jaka się nadarzała, ponieważ nie dawało się w tej instytucji żyć w takim kłamstwie inspirowanym przez następcę Weymana. I to był koniec wielkiej biblioteki kurnickiej, czołowej polskiej biblioteki ze zbiorami specjalnymi. Pozwolono mu jeszcze pracować, aczkolwiek nie ma wstępu do swojego gabinetu. Robiono mu złośliwości, takie jakich starszej osobie i schorowanej nie należało w żaden sposób dopuszczać do tego, a to było po prostu na porządku dziennym. I to był dramat. Dramat jego i dramat wszystkich ludzi, którzy go znali. I żadni przyjaciele, profesorowie nie byli w stanie ochronić go przed drobnymi, ale codziennymi złośliwościami robionymi jemu, żeby pokazać, kto teraz rządzi. I takie to były czasy.
Stefan Weyman zmarł 4 września 1978 roku. Nad grobem przemawiał profesor Gerard Labuda.
Stefan Weyman jako dyrektor Biblioteki Kurnickiej okazał się dla tej instytucji mężem opatrznościowym. Nie tylko jako budowniczy jej gmachów w Kurniku i w Poznaniu, jako organizator i kierownik jej prac naukowych, lecz także jako gorący propagator jej misji kulturalnej odziedziczonej po założycielach.
Oh.
Była to audycja Aleksandry Wyganowskiej, w której uczestniczyli Barbara Ulanowska, Maria Łuczak, profesor Jacek Wiesiołowski, profesor Ryszard Marciniak i Jan Łuczak. Fragmenty z pamiętników Biblioteki Kurnickiej i przewodnika po Bibliotece Kurnickiej autorstwa Stefana Weimana czytał Romuald Mellerowicz. Realizacja audycji Marcin Książkiewicz.